sojusz Niemca-Francja-Rosja przeciwko Stanom Zjednoczonym. Ogłoszono sojusz Francji i Rosji
sojuszu.
Nie ma, w Berlinie.
Nie ma takiego sojuszu. Na szczęście takiego sojuszu nie ma, bo byłby to twór absurdalny. Absurdalny dlatego, że oznaczałby podział więzi transatlantyckich, podział tego, co w pocie czoła wypracowane było w czasach zimnej wojny i już po upadku muru berlińskiego w ostatnich latach, w czym zresztą uczestniczymy. To, co rozumiem przekornie nazwała pani sojuszem niemiecko-francusko-rosyjskim, to jest... No właśnie. To, żeby dopełnić jakby absurdalności tego obrazu, to jest próba, w moim przekonaniu, zaistnienia na arenie międzynarodowej. Mam wrażenie, że zaistnienia w złym momencie, choć pewnie z dobrymi intencjami. Wszystko to, co nie jest rozwiązaniem wojennym do momentu, kiedy wojna jest nieuchronna, a priori jest dobre. Należy przynajmniej traktować jako pomysł szlachetny, aczkolwiek w moim odczuciu nierealny, a po drugie działający wbrew temu, co było prawdziwym straszakiem wobec Saddama Husajna, czyli determinacji międzynarodowej, tej nieugiętości wspólnoty międzynarodowej, bo tego się tak naprawdę Saddam Hussein bał znacznie bardziej niż amerykański.
Mówiąc, nie jest to wsparcie Saddama Husajna. Ten sojusz, jak ja to określiłam.
To nie przewrotnie, ale realnie to jest na tym etapie wsparcie Saddama Husajna.
Sekretarz stanu Colin Powell twierdzi, że to jest dywersja ze strony tych krajów.
No, sekretarz Powell ma wielką... Sekretarz Powell czy Rumsfeld?
Powell. Colin Powell.
Colin Powell nie jest wyskokowy w określeniach. Jeśli tak powiedział, to musi się czuć bardzo tym urażony, tym bardziej, że formują to kraje, które zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa. Formują to jakby poza plecami swojego głównego sojusznika, który tak czy inaczej odpowiada za bezpieczeństwo również tych krajów, chociażby w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I mają prawo Amerykanie zadać sobie takie pytanie właściwie, co jest grane? Co jest grane poza naszymi plecami?
I co jest grane w NATO? Czy to nie jest wypowiedzenie bycia w NATO?
A to jest może za daleko idący wniosek, ale fakt, że w czasie, gdy jest sprawa Iraku dyskutowana w NATO, pojawia się plan, koncepcja poza strukturami międzynarodowymi, bo to nie jest ani Unia Europejska, ani to nie jest Sojusz Północnoatlantycki, ani to nie jest Rada Bezpieczeństwa ONZ-u.
Ale sojusz ósemki to też był poza Unią Europejską.
Tylko, że to nie był sojusz, tylko
w odwrotnym
deklaracja,
kierunku.
Deklaracja poparcia, która zaistniała w sytuacji, gdy żadna ze struktur nie była w stanie tego poparcia wobec Amerykanów wygenerować, a państwa, które podpisały się, premierzy, którzy się podpisali, chcieli to poparcie okazać.
No tak, a to jest deklaracja w odwrotnym kierunku, nie, że trzeba pokojowo rozwiązać sprawę.
Ale przecież nikt nie jest przeciwko pokojowi. Ani 8 premierów, którzy podpisywali, ani premierzy Wielkiej Brytanii, ani premierzy Niemiec i Francji. Wszyscy są za pokojem, tylko pytanie, jakie środki realnie do tego pokoju prowadzą. Wydawało się, że Rada Bezpieczeństwa, która przecież jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała, i Organizacja Narodów Zjednoczonych jest tym miejscem, w którym trzeba na te tematy rozmawiać.
Ale jak widać, te kraje powiedzą nie dla rezolucji.
Mówi się, że ten plan wyląduje w Radzie Bezpieczeństwa, ma być tam przedstawiony, czyli jest szansa, że będzie okazja, aby na ten temat mogli wypowiedzieć się wszyscy zainteresowani. Na razie jest to, no uczciwie powiem, nie mam żadnej gwarancji, ani nie wiem, czy ktokolwiek ma, że zwiększenie trzykrotne liczby obserwatorów trzykrotnie powiększy jakość, która jest zerowa, czyli będzie dalej zerowa. Jakość kontrolowania Iraku bez współpracy władz irackich, cała ta procedura inspekcyjna jest po prostu psu na buty. I to wyszło jasno do momentu zakończenia pierwszego etapu pracy inspektorów.
A czy misja papieska też jest psu na buty?
Nie chciałbym, jeszcze raz mówię, wszystko co ma służyć pokojowi, wszystko co wyrażane jest, co podejmowane jest z inicjatywą niedoprowadzenia do wojny, należy a priori ocenić dobrze. Natomiast po drugiej stronie, i to jest pewien rodzaj marginalnego spojrzenia, trochę szlachetnego, a nawet powiedziałbym naiwnego, po drugiej stronie jest brutalna rzeczywistość. I ta brutalna rzeczywistość musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy Saddam Hussein chce współpracować ze wspólnotą międzynarodową na rzecz własnego rozbrojenia? Do tej pory nie ma przesłanek, że coś takiego się dzieje. I dlatego ja uważam, że gdzieś między tymi skrajnymi spojrzeniami między tą szlachetnością, a z drugiej strony bezwzględnością gry z krwawym imperatorem, no musi się znaleźć rozwiązanie, które doprowadzi do rozwiązania, które nie będzie kompromitować wspólnoty międzynarodowej.
A prezydent Putin mówi, że zginą niewinni ludzie w Iraku. Czy to pana przekonuje?
A nie giną teraz niewinni ludzie na świecie?
No
a
właśnie, tych 10 nie ginęło tysięcy, w Czeczeniu.
Czy kilka tysięcy ludzi, którzy zostali spaleni w Nowym Jorku, to oni byli czemu winni?
A nie giną niewinni ludzie w Czeczeniu?
Giną niewinni ludzie w Czeczeniu. W wielu miejscach giną niewinni ludzie i to jest pewien rodzaj demagogii, która oczywiście jest atrakcyjna na użytek polityka, który no, chce znaleźć pewien dystans wobec wydarzeń, które mogą nastąpić. Ale z drugiej strony kluczem do myślenia o tym, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie, wokół Iraku, a nie tylko wokół Iraku, bo to przecież nie zakończy konfliktu, jest zmiana pewnej filozofii myślenia wobec niebezpieczeństw, które się nie materializują. One w momencie, gdy się zmaterializują, użycie broni masowego rażenia, broni biologicznej, to już będzie za późno na reagowanie.
Czy
i
według
tu
pana
jest cały problem.
Prezydent Putin jest hipokrytą, mówiąc o takich rzeczach właśnie, mówiąc w ten sposób, że zginą niewinni ludzie w Iraku.
Proszę pani, polityka jest mieszaniną cynizmu, hipokryzji, ale na samym końcu musi dawać produkty skuteczne. Produktem skutecznym jest zachowanie państwa, zachowanie władz, zachowanie mężów stanu, które doprowadza do efektu. Jeżeli wszyscy zgadzają się, że Irak ma broń masowego rażenia, że może jej użyć, bo użył jej w przeszłości i nie chce się rozbroić, to zadaję proste pytanie. Co trzeba zrobić, aby osiągnąć efekt, co do którego wszyscy się zgadzają? Według mnie to, co proponowali Amerykanie i proponują Amerykanie, jest logiczne, daje szansę na ten efekt. Wszystkie pozostałe propozycje nie doprowadziły do jakiegokolwiek sensownego kroku naprzód, bo to, co zrobili do tej pory inspektorzy, daje jeden koronny dowód. Saddam Hussein nie chce współpracować w dziele rozbrojenia.
A ja zadaję proste pytanie, czy jest hipokrytą prezydent Putin?
Ja nie chcę wystawiać tego typu metek ani ocen formułować, dlatego że, jeszcze raz mówię, zachowanie polityka zawsze, polityk ma prawo do odrobiny hipokryzji, ale prezydenta Putina na pewno bym pełnym hipokrytą nie nazwał.
Czyli częściowym. Francja, Belgia, Niemcy nie chcą wzmocnić Turcji na prośbę NATO, na prośbę Stanów Zjednoczonych. Czy to jest wypowiedzenie właściwie struktur NATO?
To nie jest wypowiedzenie struktur NATO, to jest pewna... A tu jest, to bym nazwał hipokryzją. To bym nazwał hipokryzją, dlatego że jeżeli sojusznik czuje się zagrożony sytuacją, która dotyczy jego bezpieczeństwa, dotyczy jego terytorium, dotyczy czegoś bardzo naturalnego, możliwością, że zostanie zaatakowany, to obowiązkiem wszystkich pozostałych sojuszników jest pospieszyć mu z pomocą. I zawsze było dobrym prawem w sojuszu, że to sam zainteresowany określa, czy jest zagrożony, czy nie jest zagrożony. Stany Zjednoczone jeszcze jakby wzmocniłyby opinię Turcji na ten temat. I dla mnie tego typu zachowanie państw natowskich jest pewnego rodzaju grą. Ja wierzę, że to się bardzo szybko skończy, bo jeżeli by rzeczywiście trwały te państwa w przekonaniu, że mimo, że dany kraj się czuje zagrożony, nie należy mu pomagać, to rzeczywiście mamy wtedy do czynienia z poważnym ciosem w integralność sojuszu. Bo dam takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że któregoś dnia Polska z jakiegokolwiek powodu czuje się zagrożona. Przychodzi nasz ambasador do Brukseli na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej i mówi, pomóżcie nam. No to załóżmy na przykład, Belgia mówi, wiecie co państwo, chyba przesadzacie z tymi obawami, bo my uważamy, że wcale nie jest tak źle. No jak my byśmy się wtedy czuli?
No ale my się czujemy dobrze, bo my wspieramy Amerykę. Gościem Radia Z jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec. Oglądał pan widowisko telewizyjne, które było wielki spektakl polityczny właściwie, który był w sobotę, przesłuchiwanie Adama Michnika w roli świadka.
Widziałem fragmenty, zapoznałem się z relacjami, no i została w Polsce wprowadzona pewna nowa jakość. Ktoś to dzisiaj ładnie nazwał w gazecie reality show, czyli opowieść z życia wyższych sfer. Mam taką wątpliwość, to jest pierwszy dzień, bardzo trudno formułować na początku tego spektaklu, do czego on doprowadzi. Dla mnie kluczową sprawą, tak mówię intuicyjnie na początku, to będzie opinia widowni, masowej widowni, bo to jest przecież robione dla widowni, opinia czy ważniejsi są ci, którzy pytają, ci, czy prawda, której się szuka. Bo jeśli by się miało okazać tak, że będzie to targowisko próżności śledczych, których wyłonił parlament i rodzaj widowiska, które oni urządzają, no to pewnie prawda, o którą tu podobno chodzi, ona gdzieś zostanie utopiona.
Ale myśli pan, że nierzetelnie pytali członkowie komisji?
Nie, ja mówię, to jest pierwszy dzień. Po prostu mamy do czynienia z nową jakością. Powiem więcej, rozmówca, który został wybrany jako pierwszy, też jest osobą wyjątkową. Ze względu na swoją historię, miejsce, które zajmuje na polskiej scenie politycznej. Poważnie mówię, na scenie politycznej, nie tylko medialnej, ponieważ jak wyraźnie widać, Adam Michnik, ten okrojony trochę ciasno gorset redaktora, dziennikarza, no już zdjął, już jest kim innym. On po prostu już jest kim innym.
Kim jest dla pana?
Jest na pewno politykiem, jest na pewno uczestnikiem wielkich procesów politycznych. Tak było kiedyś w przeszłości, kiedy formułował tą polską rzeczywistość. Dzisiaj znalazł się znowu już po stronie politycznej. To nie jest już komfort dziennikarza.
Przekonuje pana?
Ja nie wiem. Do samego końca, to jeszcze nawet przesłuchanie Adama Michnika się nie zakończyło. Wielu ludzi chce zadać mu zapewne na tej sali jeszcze dodatkowe pytania. Ja myślę, że wartością tego, co się dzieje w Sejmie, jest przede wszystkim jawność, jest otwartość. I to jest rzecz, która ponad wszelką wątpliwość przejdzie do historii parlamentu i pewnej kultury politycznej w Polsce.
A pan Marek Siwiec był dziennikarz, jakie by zadał pytanie Adamowi Michnikowi?
Właściwie większość tych pytań została zadana, jak na razie, pewnie zostaną zadane więcej, ale jako były dziennikarz, zresztą właśnie zauważmy, że Adam Michnik głównie udziela teraz wywiadów, chociaż normalnie to jest tak, że dziennikarze powinni zadawać pytania, nie udzielać odpowiedzi na te pytania. Główne pytanie to jest to, czy wiedział, że właściwie wchodzi do innego świata w momencie publikacji tego tekstu, który opublikował. Oczywiście historia pisze się częściowo sama, a dzisiaj mamy do czynienia po publikacji tego tekstu rzeczywiście z nową rzeczywistością.
Ponieważ pytania muszą być krótkie, to na tym skończymy. Gościem Radia Z był szef BBN-u Marek Siwiec.
Dziękuję.